Konstytucje mariańskie w numerze 5 podają następujące słowa. Do własnej doskonałości ewangelicznej oraz do uświęcenia innych współbracia zmierzają, wstępując mężnie i wiernie w ślady Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, pilnie zgłębiając i rozważając Ewangelię, niech usiłują z każdym dniem coraz bardziej Chrystusa poznawać, miłować i naśladować, napełniając się Duchem Chrystusowym i Nim się kierować. Z najwyższą gorliwością i usilnością szerzyć Królestwo Chrystusowe i Chrystusa wszędzie wnosić. Tak więc Chrystus niech będzie wodzem i wzorem zarówno całego zgromadzenia, jak i jego poszczególnych członków. Jakkolwiek z samej nazwy Zgromadzenia Księży Marianów wydaje się wynikać jego charakter maryjny i tak są Marianie postrzegani, to jednak duchowość mariańska ma charakter chrystocentryczny. Można nawet się odważyć powiedzieć wybitnie chrystocentryczny. Bo przecież duchowość chrześcijańska jest chrystocentryczna. Więc jeżeli trwamy w jednym chrystusowym kościele, to nie może być inna nasza duchowość, naszego zgromadzenia, jak właśnie chrystocentryczna, choć ubogacona innymi aspektami. Cytując słowa Konstytucji, starałem się zwrócić uwagę na trzy charakterystyczne określenia. Chrystusa poznawać, miłować i naśladować. Te trzy słowa mówią wyraźnie o postawie chrystocentrycznej. Wiemy bowiem, że każda postawa, czyli zajęcie stanowiska i działanie zgodnie z zajętym stanowiskiem wobec określonych wartości, wyraża się w trzech takich aspektach. W aspekcie poznawczym, aksjologiczno-afektywnym i działaniowym. Słyszeliśmy bowiem, niech współbracia usiłują z każdym dniem Chrystusa coraz bardziej poznawać, wymiar poznawczy, miłować, aksjologiczno-afektywny i naśladować, czyli ten wymiar praktyczny, działaniowy. A zatem mamy przyjmować postawy chrystocentryczne. Cała nasza postawa, czyli nasze zajęcie stanowiska ma mieć w centrum Chrystusa i nasze całe odniesienie, całej osobowości skoncentrowane jest na osobie Jezusa Chrystusa. Lepiej zobaczymy tę postawę chrystocentryczną, o jakiej mówi cytowany zapis Konstytucji, w szerszym kontekście samego pojęcia chrystocentryzmu. W teologii rozważa się chrystocentryzm w trzech aspektach. W aspekcie czy znaczeniu przedmiotowym, formalnym i podmiotowym. Chrystocentryzm w znaczeniu przedmiotowym polega na tym, że w odwiecznym zamyśle Bóg w Trójcy osób ześrodkował całą ekonomię zbawienia na osobie Jezusa Chrystusa. Na kartach Nowego Testamentu swą artykulację, swój wyraz znalazło to w opisach na przykład wydarzeń popaschalnych. I tak na przykład w jednej ze swoich apologii wygłoszonej wobec Sanhedrynu święty Piotr uroczyście stwierdza, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Całe dzieło zbawcze koncentruje się wokół osoby Jezusa Chrystusa. W żadnym innym imieniu nie ma zbawienia, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Tę samą prawdę o centralnej roli Chrystusa w dziele zbawienia, czyli chrystocentryzm w znaczeniu przedmiotowym, wyraża liturgia w kończącej modlitwę eucharystyczną doksologii. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Jak również charakterystyczne kadencje oracji liturgicznych przez Chrystusa Pana naszego. To jest ten chrystocentryzm przedmiotowy, skoncentrowanie wszystkiego na osobie Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o dzieło zbawcze. Z punktu widzenia duchowości chrześcijańskiej nie można autentycznie oddawać czci Chrystusowi, jeżeli Jego osobę odrywalibyśmy od Jego zbawczej misji. A więc na przykład skupienie się na Chrystusie jako najwspanialszym człowieku, a więc podejście estetyczne czy jakieś filozoficzne, skoncentrowanie się tylko na osobie Chrystusa jako najdoskonalszego człowieka, jako takiego kogoś, o jakim kiedyś napisano vodevil Jesus Christ Superstar, w oderwaniu od całej Jego zbawczej misji. W duchowości byłoby to nieporozumienie. I w pewnym sensie popadlibyśmy w błąd Rudolfa Bultmanna, dla którego Jezus historii, czyli rzeczywista, historyczna postać mistrza z Nazaretu, istotnie różni się od Chrystusa wiary, który według Bultmanna jest wytworem pobożności bezpośrednich następców, świadków życia i działalności Jezusa Chrystusa. W duchowości ujmujemy Chrystusa integralnie, w całym kontekście historii zbawienia. Jest to chrystocentryzm w sensie przedmiotowym. Tak też należy kształtować tę pobożność. Nie wystarczy mówić o Chrystusie jako postaci historycznej, jako kimś jednostkowym, bez uwzględnienia całej historii zbawienia, dla której On stał się człowiekiem. Drugi wymiar chrystocentryzmu, czyli chrystocentryzm w aspekcie formalnym, nazywany także chrystocentryzmem teologicznym. Rozumiemy przez chrystocentryzm formalny koncentrację wszystkich zagadnień teologicznych, zwłaszcza teologiczno-duchowych, jak również antropologicznych czy kosmologicznych, wokół idei Boga objawiającego się w osobie Jezusa Chrystusa. Więc jest to pewnego rodzaju zasada naukowa, jakiś element metodologiczny, który polega na konsekwentnej, chrystologicznej interpretacji całej uprawianej teologii. Cokolwiek mówimy w teologii, odnosimy to do osoby Jezusa Chrystusa. W przypadku chrystocentryzmu przedmiotowego rozważamy dzieje zbawienia z punktu widzenia osoby Jezusa Chrystusa. W chrystocentryzmie tym formalnym czy też teologicznym czynimy to samo, ale w płaszczyźnie uprawiania teologii. Nie chodzi jednak o to, aby bezwzględnie osoba Jezusa Chrystusa stanowiła, powiedzmy, geometryczny środek wszystkich traktatów teologicznych, bo to groziłoby popadnięciem w błąd tak zwanego chrystomonizmu, którego zwolennikiem był m.in. protestancki teolog Karl Barth, że wszystko, cokolwiek mówimy, dotyczy tylko i wyłącznie Chrystusa i nic więcej poza osobą Chrystusa już nie mamy do powiedzenia. W świetle tego chrystomonizmu mariologia nie miałaby podstaw, eklezjologia by nie miała podstaw i cały szereg innych dyscyplin teologicznych być może zostałoby zredukowanych tylko do swoistej jezuologii czy właśnie chrystomonizmu. Chrystocentryzm teologiczny ma swe podstawy biblijne i patrystyczne. Na przykład dla świętego Pawła Chrystus jest nie tylko mocą i mądrością Bożą, ale także obrazem Boga niewidzialnego. Czyli Chrystus jest, można tak powiedzieć, kluczem hermeneutycznym do rozumienia całej treści Pisma Świętego. Chrystus jest odblaskiem wspaniałości i wyrazem istoty Boga, a przez to fundamentem pierworodnym wszelkiego stworzenia, istniejącym przed wszystkim i tak dalej. Podobnie stwierdza święty Jan Apostoł, nazywając Jezusa alfą i omegą, początkiem i końcem, całej tajemnicy Boga, którą próbujemy zrozumieć, którą próbujemy ogarnąć. I w tym stylu uprawiana jest teologia katolicka, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II. Jak zauważa arcybiskup senior Alfons Nossol, który całe swoje życie naukowe poświęcił chrystologii właśnie, właściwie pojęta teologia jako refleksja nad Bożym objawieniem z istoty swej musi być teocentryczna, czy też trynitarna. Jednakże ujmuje ona wszystko pod kątem Chrystusa. Czyli przez pryzmat Chrystusa patrzymy na wszystkie zagadnienia teologiczne. Jak to się ma do praktyki życia duchowego? Otóż na pytanie, kim jest Bóg, chrześcijanin, nie może szukać odpowiedzi opartej na teologiczno-filozoficznej spekulacji jedynie, ale powinien wskazać na osobę Jezusa Chrystusa. Nie wystarczy dla chrześcijanina argumentacja filozoficzna czy apologetyczna dla uzasadnienia centralnej roli Jezusa Chrystusa w dziejach zbawienia. Trzeba wskazać wprost na Jego osobę. To jest wyraz wiary. A więc oznacza to, że właściwe z punktu widzenia duchowości odniesienie do osobowego Boga, który objawia się w Chrystusie, przestaje być odniesieniem religijnym, aktualizującym jedną z wielu potrzeb psychicznych, jaka jest w człowieku, a staje się odniesieniem żywej wiary. Często mówimy o religijności. Religijność może być różna, w zależności od tego, jaki mamy przedmiot naszego owego odniesienia, tej autotranscendencji. Żywa wiara ma za przedmiot osobę Jezusa Chrystusa. Wierzymy nie w ideę, ale w osobę. Z osobą nawiązujemy żywy, egzystencjalny kontakt. I na tym właśnie rzecz polega. Tu już wchodzimy troszkę w trzeci aspekt chrystocentryzmu, aspekt podmiotowy. Chcę jeszcze jednak dokończyć tę myśl, że chrystocentryzm formalny jest pewnego rodzaju zabiegiem metodologicznym, jak powiedziałem, i najbardziej widać go w różnego rodzaju traktatach teologicznych, a więc w uprawianiu teologii, które opisują doktrynalne podstawy danej formy duchowości. Tak to powinno być w teologii duchowości, że pokazujemy najpierw, z czego wyrastają pewne określone praktyki życia duchowego, jakie one mają zakorzenienie, a jest to zawsze zakorzenienie chrystologiczne. Samo skoncentrowanie się tylko na stronie pragmatycznej życia duchowego oznaczałoby rodzaj właśnie ascetyki lub też zajmowanie się pobożnością, czyli tą praktyczną stroną duchowości, a nie całokształtem duchowości. Duchowość zawsze szuka podstaw dogmatycznych i bliższa jest teologii dogmatycznej niż, jak się powszechnie sądzi, teologii moralnej. Tak jest przynajmniej obecnie kształt teologii duchowości, że ona jest bardziej dogmatyczna niż moralna. To jest cała dyskusja wokół tego, skąd wyrasta teologia duchowości. Wielu twierdzi, że wyrosła z teologii moralnej, ale to jest pewien przejaw kryzysu teologii moralnej, jaki się pojawił w minionych wiekach czy dziesięcioleciach. Natomiast zawsze od początku, odkąd teologia zaczęła dzielić się na specjalizacje, czyli od czasów nowożytnych, teologia duchowości zawsze była związana z dogmatyką. I dlatego też w teologii duchowości tak ważny jest ten chrystocentryzm formalny, teologiczny dla uzasadnienia określonych postaw duchowych. Jeśli chodzi zaś o podmiotowy aspekt chrystocentryzmu, to polega on na kształtowaniu postawy chrystocentrycznej, czyli odwzorowywaniu w sobie osobowości i postaw Chrystusa zgodnie ze słowami świętego Pawła Apostoła: teraz już żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli To, o czym już mówiłem, chrystoformizacja. O doniosłości takiej postawy chrześcijanina, który ma odwzorowywać w sobie postawy Chrystusa, zaświadcza apostoł narodów, używając w swoich listach aż 143 razy w różnej formie gramatycznej wyrażenia być w Chrystusie. Święty Paweł bardzo mocno akcentuje tę konieczność odwzorowania w sobie Chrystusa. Być w Chrystusie 143 razy w jego listach. Należy podkreślić, że odwzorowywanie postawy Chrystusa, chociaż wynika z imperatywu dążenia do doskonałości, to jednak swoją dynamikę ma czerpać z doświadczenia miłości, jaką Chrystus obdarza. Naśladujemy Go nie dlatego, że musimy, tylko dlatego, że zostaliśmy pociągnięci Jego miłością. On pierwszy nas umiłował, jak to słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Pisze o tym także święty Jan Paweł II w pierwszej swej encyklice, stwierdzając, że człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. To jest siódmy numer Redemptor Hominis. I taką właśnie chrystocentryczną orientację, taką chrystocentryczną orientacją życia duchowego odznaczają się również pisma ojca założyciela, błogosławionego Stanisława Papczyńskiego. Wystarczy wziąć chociażby pod uwagę chrystologiczne tytuły jego niektórych dzieł, jak Ukrzyżowany Mówca czy Chrystus Cierpiący. A imię Chrystusa w całości pism ojca założyciela pojawia się ponad 1530 razy. I gdybyśmy nawet tytułem przykładu chcieli zacytować niektóre z nich, to rozsadziłoby to zupełnie nasze ramy czasowe i byłoby zupełnie niepotrzebne, bowiem należałoby praktycznie cytować wszystkie dzieła zebrane ojca założyciela. Jeżeli uważniej wczytamy się w jego pisma, to poza może traktatami dotyczącymi sztuki oratorskiej, na każdym kroku mamy odniesienie do Chrystusa. I to zarówno w sensie tym, jak powiedzieliśmy, przedmiotowym, formalnym, jak i nade wszystko podmiotowym. Czyli wezwanie do chrystokształtności swojego życia, swojego powołania. Jak wynika z cytowanego na wstępie fragmentu Konstytucji, cała duchowość mariańska jest zorientowana chrystologicznie, czemu wyraz daje nasze zawołanie pro Christo et Ecclesia. W tym się zawiera także to nastawienie chrystocentryczne i chrystologiczne całej naszej duchowości. W regule życia ojciec Papczyński pisze, jeśli chodzi o, to może właśnie próba pewnej ilustracji, jeśli chodzi o rady ewangeliczne. W regule życia ojciec Papczyński pisze: pobudkę i przykład posłuszeństwa bierzcie od samego Odkupiciela naszego, który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. I nieco dalej. Dlatego i wy, znajdując się w najwyższym ubóstwie, cieszcie się bardzo, że wówczas możecie być prawdziwymi uczniami Chrystusa Pana i Jego naśladowcami. Zgodnie z wielowiekową tradycją Kościoła Świętego, także papież Jan Paweł II w adhortacji posynodalnej Vita Consecrata daje wyraz przeświadczeniu o chrystocentryzmie życia konsekrowanego. Całe życie konsekrowane jest chrystocentryczne. Wskazują na to pierwsze słowa tegoż dokumentu. Życie konsekrowane głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. Proszę zauważyć, że oprócz wyeksponowania chrystocentryzmu, bowiem Ojciec Święty mówi, że życie konsekrowane jest głęboko zakorzenione w przykładzie życia, chrystocentryzm podmiotowy, i nauczaniu, można powiedzieć chrystocentryzm formalny, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. A zatem mamy jednocześnie zwrócenie uwagi na trynitarną genezę i charakter życia konsekrowanego. I to jest godna uwagi nowość w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Zresztą struktura tego dokumentu także to potwierdza i za chwilę dla ilustracji przytoczę też pewne fragmenty tego dokumentu, by pokazać, że Ojciec Święty sięga głębiej w teologię życia konsekrowanego, pokazując jego wymiar trynitarny. Nowością w ogóle w nauczaniu Jana Pawła II jest wyeksponowanie trynitarności życia chrześcijańskiego, trynitarnego wymiaru życia chrześcijańskiego, w którym, jak się wydaje, trochę zapomniano, w cudzysłowie, o Bogu Ojcu i o Duchu Świętym. Może dlatego właśnie w naszych czasach dość mocno odzywają się tu i ówdzie różne nurty, różne ruchy upominające się o kult Boga Ojca. Stają się one ostatnio dość głośne. Ale wracając do przytoczonych pierwszych słów z adhortacji Vita Consecrata, zwróćmy uwagę, że Jan Paweł II wskazuje, iż przyczyną sprawczą życia konsekrowanego jest Bóg Ojciec, bowiem, jak słyszeliśmy, życie konsekrowane głęboko zakorzenione w przykładzie życia i nauczania Chrystusa Pana, czyli Chrystus jest przyczyną wzorczą, jest darem Boga Ojca udzielonym Jego Kościołowi. Więc to jest ta bezpośrednia przyczyna sprawcza. A przyczyną formalną, czyli tą nadającą kształt życiu konsekrowanemu, jest Duch Święty, bowiem to za Jego sprawą. Więc mamy tu wyraźnie pokazany trynitarny wymiar życia konsekrowanego. Szerzej Ojciec Święty rozwija tę swoją trynitologię zakonną w pierwszym rozdziale adhortacji Vita Consecrata, któremu nadał tytuł Confessio Trinitatis, chrystologiczno-trynitarne źródła życia konsekrowanego. A więc wprost papież mówi, życie konsekrowane jest Confessio Trinitatis, jest wyznaniem wiary w Boską Trójcę. Pierwszy podrozdział tego pierwszego rozdziału nosi tytuł Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, a poszczególne jego punkty mają bardzo znamienne tytuły. A Patre ad Patrem, inicjatywa Boga, czyli od Ojca do Ojca. Drugi, Per Filium, śladami Chrystusa. In Spiritu, konsekrowani przez Ducha Świętego. Już same tytuły tego dokumentu jednoznacznie pokazują trynitarny wymiar życia konsekrowanego, który odkrywamy poprzez pryzmat Jezusa Chrystusa. I dla ilustracji przedstawionej tutaj tezy przytoczmy kilka zdań z nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, które wyraźnie pokazują to trynitarne zorientowanie życia konsekrowanego. Czytamy w punkcie 20 i 21 Vita Consecrata. Tak więc rady ewangeliczne to przede wszystkim dar Trójcy Przenajświętszej. Warto zauważyć, rady ewangeliczne to przede wszystkim dar Trójcy Przenajświętszej. Życie konsekrowane jest głoszeniem tego, czego dokonuje Ojciec przez Syna w Duchu Świętym swoją miłością, swoją dobrocią, swoim pięknem. I dalej, więź między radami ewangelicznymi a Trójcą Świętą i uświęcającą ujawnia najgłębszy sens rad ewangelicznych. Są one mianowicie wyrazem miłości, którą Syn darzy Ojca w jedności Ducha Świętego. Praktykując je, osoba konsekrowana przeżywa szczególnie głęboko charakter trynitarny i chrystologiczny całego życia chrześcijańskiego. Czystość celibatariuszy i dziewic jako wyraz oddania się Bogu niepodzielnym sercem jest odblaskiem nieskończonej miłości łączącej trzy boskie osoby w tajemniczej głębi życia trynitarnego. Miłości, której Słowo wcielone dało świadectwo aż po ofiarę z własnego życia. Miłości, która rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, przynaglającego nas, byśmy odpowiedzieli na nią całkowitą miłością do Boga i do braci. To teksty, które naprawdę zasługują na medytację. Zobaczmy, zupełnie w nowej perspektywie jest ustawiona na przykład ślubowana czystość. Do tej pory mówiliśmy, że jest to tylko odwzorowanie Chrystusa dziewiczego. Tymczasem Jan Paweł II pokazuje, że owszem, w dziewiczym Chrystusie, podejmując czystość, odnajdujemy odblask nieskończonej miłości łączącej trzy boskie osoby. Bowiem czystość jest nie tylko wolnością od zachowań seksualnych, ale nade wszystko miłością. Jest daleko głębsza interpretacja ślubu czystości, niż to było dotychczas w teologii życia konsekrowanego. Nie inaczej jest ze ślubem ubóstwa. Ubóstwo głosi, pisze Jan Paweł II, że Bóg jest jedynym prawdziwym bogactwem człowieka. Przeżywanie na wzór Chrystusa, który będąc bogaty stał się ubogim, przeżywane na wzór Chrystusa, który będąc bogaty stał się ubogim, wyraża całkowity dar z siebie, jaki składają sobie nawzajem trzy osoby boskie. Ten dar przelewa się w stworzenie i objawia się w pełni we wcieleniu Słowa i w Jego odkupieńczej śmierci. Znowu, ubóstwo nie jest tylko powściągliwością czy wyrzeczeniem się dóbr doczesnych, ale jest wyrazem całkowitego darowania się przede wszystkim wzajemnym boskich osób, co znajduje odbicie w stworzeniu, w nas. I wreszcie posłuszeństwo, praktykowane na wzór Chrystusa, którego pokarmem było wypełnianie woli Ojca, objawia wyzwalające piękno uległości synowskiej, a nie niewolniczej, wzbogaconej poczuciem odpowiedzialności i przenikniętej wzajemnym zaufaniem. To zaufanie jest doczesnym odblaskiem harmonii miłości właściwej trzem boskim osobom. Życie konsekrowane jest zatem powołane, aby nieustannie wzbogacać dar ewangeliczny, rad ewangelicznych miłością coraz prawdziwszą i mocniejszą, przeżywaną w wymiarze trynitarnym. Miłością do Chrystusa, która wzywa do zażyłej przyjaźni z Nim. Miłością do Ducha Świętego, która usposabia duszę na przyjęcie Jego natchnień. Miłością do Ojca, najgłębszego źródła i najwyższego celu życia konsekrowanego. W ten sposób staje się ono wyznaniem i znakiem Trójcy Świętej, Confessio Trinitatis, której tajemnica zostaje ukazana Kościołowi jako wzór i źródło wszelkich form chrześcijańskiego życia. Namawiam szczerze do medytacji, do zasmakowania w tych treściach wziętych z 20 i 21 punktu adhortacji Vita Consecrata. Myślę, że może to być bardzo inspirujące dla naszego odnowionego spojrzenia na życie konsekrowane własne i całego zgromadzenia. Wszakże każdy z nas, jak uczy święty Paweł, jesteśmy świątynią Boga i Duch Boży w nas mieszka. Jesteśmy przybytkiem Przenajświętszej Trójcy, szczególnie poprzez profesję rad ewangelicznych, przede wszystkim poprzez konsekrację do życia, konsekrację poprzez czystość, ślubowaną czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, które są confessio trinitatis, są wyznaniem i znakiem przy Najświętszej Trójcy. I trzy pytania do przedłożonej tu refleksji. Najpierw zapytajmy siebie, kim jest dla mnie, jako Marianina, Jezus Chrystus? To może pytanie dość popularne, ale czy nie należałoby częściej do niego powracać? Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Jemu przecież oddałem swoje życie. Drugie. Jakie uczucia i myśli wzbudza we mnie fakt, że moje życie i konsekracja są wyznaniem i znakiem Trójcy Przenajświętszej? Ta prawda o trynitarnym wymiarze mojej konsekracji, jakie wzbudza we mnie uczucia i jakie myśli, jakie refleksje? I po trzecie, co mogę uczynić w zakresie mojej modlitwy osobistej i wspólnotowej, praktyk pobożnych, aby częściej i bardziej świadomie wyrażać cześć dla Przenajświętszej Trójcy?